pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Wybuchy w rosyjskiej bazie lotniczej na Krymie, wypadek polskiego autokaru w Chorwacji i nieudana akcja ratownicza Białuchy Arktycznej we Francji. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
W chorwackich szpitalach pozostaje 18 Polaków rannych w czasie wypadku autokaru na autostradzie A4. Wczoraj po południu do Polski przyleciała dziesiątka pacjentów, którzy czuli się na tyle dobrze, że mogli zostać umieszczeni w specjalnie przystosowanym do tego samolocie wojskowym CASA. 4 z 18 poszkodowanych w wypadku osób ciągle są na oddziałach intensywnej terapii.
Po całkowitym ustabilizowaniu ich stanu zdrowia przeniesiemy ich na zwykły oddział, a dopiero potem można organizować ich transport do domu,
powiedział dr Mario Malowicz z kliniki traumatologicznej w Zagrzebiu. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Autokar jechał do sanktuarium maryjnego w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Sztab Generalny Ukrainy informuje o odparciu ataków Rosjan na mniejsze miejscowości w Donbasie i obwodzie charkowskim. Rosjanie kontynuują ataki powietrzne i rakietowe na obiekty wojskowe oraz cywilne. Ukraińskie władze apelują do mieszkańców, by nie ignorowali sygnałów alarmów lotniczych. Dziś jest 169. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Większość Rosjan nie ma własnego zdania na temat wojny w Ukrainie i powtarza propagandowe hasła Kremla. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Russian Field. W ocenie niezależnych socjologów Rosjanie nie sięgają do innych niż państwowe źródeł informacji i boją się represji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji do NATO. W ceremonii uczestniczyli wiceprezydent Kamala Harris oraz ambasadorowie obu państw. USA są 23. krajem, który formalnie zaakceptował przyjęcie Finlandii i Szwecji do sojuszu. Joe Biden wezwał pozostałe 7 krajów, by ratyfikowały protokoły Finlandii i Szwecji tak szybko, jak to możliwe. Dotąd nie zrobiły tego Turcja, Węgry, Czechy, Słowacja, Portugalia, Hiszpania i Grecja. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie zakładające dobrowolne zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny o 15%. Daje ono możliwość ogłoszenia unijnego stanu alarmowego, w którym zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stawałoby się obowiązkowe. Więcej o tym powiemy w ABC Unii. We Włoszech cena energii elektrycznej w hurcie wzrosła do 476 euro za megawattogodzinę i jest najwyższa w Europie. Dostawcy muszą płacić producentom niemal 5 razy więcej niż rok temu. W Hiszpanii i Szwecji hurtowa cena prądu jest trzykrotnie niższa niż we Włoszech, a w Niemczech i Hiszpanii o 1/3. Eksperci łączą tę sytuację z ogromnym, czterokrotnym wzrostem cen gazu w tym roku, głównie z powodu polityki Rosji, która po agresji na Ukrainę używa metanu jako broni w konflikcie z Europą. Około 50 osób zaginęło po zatonięciu łodzi z migrantami w okolicy greckiej wyspy Karpatos na Morzu Egejskim. Grecka Straż Przybrzeżna poinformowała, że łodzią płynęło 80 osób, uratowano jedynie 29. Łódź z grupą migrantów płynęła z Turcji.
Rozmowa o Europie.
Wojna na Ukrainie trwa. Niedługo minie pół roku od dnia, w którym Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na ten kraj. Jak sytuacja za naszą wschodnią granicą wpływa na sytuację w Polsce? Czy mamy powody do niepokoju? Między innymi o tym porozmawiam dziś z ekspertem do spraw bezpieczeństwa. Państwa i moim gościem jest dziś doktor habilitowany Grzegorz Pietrek, dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, stara łacińska sentencja mówi, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tak powinniśmy myśleć, obserwując to, co dzieje się od pół roku na Ukrainie?
W obecnym czasie nie mamy innego wyjścia, bo ta wojna w Ukrainie toczy się faktycznie od 2014 roku. My oczywiście nie mieliśmy takiego przekonania jako społeczeństwo, że ona może nam zagrażać. W tej chwili widzimy, że ta wojna w każdej chwili może także przerodzić się w taką, która będzie i nam zagrażała. Dlatego jak najbardziej powinniśmy dążyć do tego, żeby nasze zdolności reagowania samodzielnie, ale też zdolności sojusznicze jak najbardziej były takie, abyśmy mogli przynajmniej przez ten pierwszy okres, gdybyśmy zostali czego mam nadzieję nie będziemy musieli doświadczyć, mogli w pewien sposób zareagować, powstrzymać, a później prowadzić działania sojusznicze w ramach oczywiście układu natowskiego, w ramach odpowiednich artykułów 4 i 5. Więc jak najbardziej ta sentencja civis pacem parabellum, trzeba ją tutaj brać pod uwagę i te ruchy widzimy, że są dokonywane.
No to przez chwilę pozostaniemy przy tych kwestiach sojuszniczych. Podczas nie tak dawnego szczytu NATO w Madrycie prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że w ramach wzmacniania wojskowej obecności USA w Europie w Polsce będzie stale stacjonować amerykańskie dowództwo. To jest realne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, czy taka symboliczna, ale mimo to ważna decyzja?
No najłatwiej powiedzieć, że i to, bo do tej pory mieliśmy oczywiście natowskie jednostki, czy pewnego rodzaju mieszane pododdziały, one były bardziej związane no właśnie ze sztabem, z dowodzeniem, czyli chociażby Korpus Północ-Wschód w Szczecinie, czy w innych miejscach, a też mieliśmy od pewnego czasu pewne jednostki już no, bojowe, powiedzmy, na naszym terenie. W tej chwili przeniesienie tego dowództwa, no to oczywiście też podnosi tą rangę, ten prestiż. Docelowo na naszym terenie zakładam, że głównie będziemy tutaj mówili o przerzuceniu części wojsk, no tych już, które będą mogły wejść do działań bardzo szybkich z Niemiec na nasz teren i to jest między innymi podbudowa pod to, więc to jest istotne, że tutaj będzie ten sztab i on będzie w pewien sposób łączony dla naszego kraju i dla Rumunii, więc to jest taki teatr działań. Oczywiście wszystkiego my nie wiemy do końca, jak to ma się odbywać, ale to są takie właśnie założenia.
Samoloty amerykańskich sił powietrznych, mówię o F-22 Raptor, wylądowały już w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. To najnowocześniejsze, jak się mówi, myśliwce świata w ramach misji NATO, które będą osłaniały przestrzeń powietrzną krajów sojuszu. To dla nas oczywiście dobra wiadomość, a jednocześnie zastanawiam się, jak na takie wiadomości reaguje Kreml, no bo żadna to tajemnica, że tworzenie kolejnych tarcz na wschodniej flance NATO no, na pewno nie wywołuje euforii u Władimira Putina i jego współpracowników.
Możemy być przekonani, że to nawet będzie frustrację budziło coraz głębszą, natomiast zapewne też działa w sposób taki, że te zdolności obrony zarówno naszej przestrzeni powietrznej, bo te raptory F-22, które do nas przyleciały i będą działały w ramach NATO Shields, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale mniej więcej to jest na zasadzie air policing, które to i tak były wykorzystywane, tego typu działania do ochrony państw natowskich, które nie mają swoich sił powietrznych, które mogłyby chronić swoją przestrzeń, czyli przede wszystkim Litwa, Łotwa, Estonia. I tam nasze także F-16 funkcjonowały w tych strukturach, no to tutaj jest po prostu pewnego rodzaju zwiększenie. Oczywiście jest to bardzo duże zwiększenie zdolności, ale też i symbolika taka, że jak najbardziej jesteśmy na tym terenie i jeżeli doszłoby do jakiegoś konfliktu, to również atakujecie amerykańskie siły zbrojne i tak dalej. No poza tym to, co tutaj już pan redaktor powiedział, to są najnowocześniejsze w tej chwili. No wiadomo, F-35, ale Raptory to jest prawie 2,5 macha, 2,25 macha, czyli 2400 km prędkość maksymalna. Można by tutaj dużo mówić, jaka jest wartość bojowa, bardzo duża.
Tak jak pan wspomniał, my musimy o to nasze bezpieczeństwo dbać dwutorowo. Z jednej strony sojusze, z drugiej strony no, sami musimy o swoje interesy zadbać. I faktycznie pod koniec lipca szef MON podpisał kontrakt na dostawy sprzętu wojskowego z Korei Południowej. Tu z kolei zamówienie na 1000 czołgów, ponad 600 armatohaubic, 48 lekkich samolotów FA-50. Pierwsze czołgi mają trafić do naszego kraju jeszcze w tym roku, czyli nie nastawiamy się faktycznie tylko na wsparcie Stanów Zjednoczonych i NATO. Nasza własna armia ma być coraz mocniejsza.
Tu trzeba brać pod uwagę także to, że my w pewien sposób wyzbyliśmy się sprzętu, tego, w większości tego sprzętu poradzieckiego, czyli czołgi T-72, czy też udoskonalone PT-91 twardy. To już taka nasza myśl techniczna i to zostało przekazane prawie w całości na teren konfliktu dla Ukraińców, którzy to z tego powodu są bardzo wdzięczni nam. Natomiast my musimy w to miejsce uzupełnić. Abramsy, które zakupujemy, łącznie będzie tego z tą starszą wersją i z nową wersją, która została kupiona, to będzie 350 około sztuk, bo to może być tam wahnięcie. No już kilka sztuk jest na naszym terenie do szkolenia, ale to będzie perspektywa kilku lat. Natomiast no, tutaj podpisanie z Koreą kontraktu Koreańczycy przy naszym rynku zbrojeniowym chodzili bardzo długo. To chyba od 10 lat już trwały takie, można powiedzieć tak kolokwialnie, podchody. No i w końcu to się udało, bo też wpłynęła na to sytuacja, która tutaj jest. Te K2, czyli czołgi, i te K9, czyli armatochaubice, bardzo dobry sprzęt. Jeżeli chodzi o te czarne pantery, czyli K2, bardzo dobre czołgi, oceniane praktycznie na podobnym poziomie, chociaż to jest tam inna kategoria, można powiedzieć, jak leopardy najnowsze i tak dalej. Zresztą one wywodzą się również z myśli amerykańskiej.
Siłą rzeczy od kilku miesięcy z uwagą, ale i niepokojem obserwujemy wydarzenie na Ukrainie, a jednocześnie nie możemy zapominać o wciąż napiętej sytuacji, choćby na granicy z Białorusią. Powinniśmy obawiać się czegoś także od strony obwodu kaliningradzkiego czy od północy, no to już mocno dotyczy naszego regionu.
To zawsze będą takie miejsca, które będą, zwłaszcza tutaj, bardzo istotne z punktu widzenia kiedyś gospodarczego, teraz bardziej z punktu widzenia bezpieczeństwa. Obwód kaliningradzki jest nasycony bardzo mocno i techniką wojskową, i siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, natomiast osobiście nie przewiduję, żeby z tamtego kierunku mogły nam grozić jakieś poważniejsze zagrożenia. Oczywiście jakieś prowokacje mogą się zdarzyć. Jeżeli chodzi o Białoruś, oczywiście nie można lekceważyć samego reżimu, można powiedzieć, Łukaszenki i sił zbrojnych, natomiast to taka siła zbrojna, która byłaby w stanie przez dłuższy czas samodzielnie prowadzić działania zbrojne. Ci, którzy tym się zajmują, wyraźnie mówią, że to jest siła zbrojna, która po pierwsze jest słabo wyposażona, dosyć słabo wyszkolona, niewielka, ale także jest tam pewien ferment, bo wielu z wojskowych nie czuje się dobrze w tych warunkach politycznych, które są tam.
To na koniec. Bezpieczeństwo militarne niezwykle ważne, sporo o nim powiedzieliśmy. A jak możemy ocenić bezpieczeństwo energetyczne Polski, Pomorza w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, w Europie, na świecie? Czeka nas trudna jesień, ciężka zima?
Przewiduję, że tak, bo wszelkiego rodzaju dane mówią o tym, że gaz, którym na przykład będziemy starali się opalać, no mnie też to dotyka, bo też mam ogrzewanie gazowe i też o tym myślę. Tu oczywiście trzeba brać to pod uwagę, że będziemy mieli pewnego rodzaju problemy. Już nie mówię o finansowych, że będziemy więcej płacić za opał gaz. W tej chwili Rosjanie tłoczą przez Nord Stream 1 około 20-30% tego, co można by tłoczyć.
Wymyślając różne powody, dla których nie mogą więcej.
Jak najbardziej, no, że turbina jest niewłaściwie skonfigurowana, że coś tam, a wiadomo, że to też jest narzędzie wojny ekonomicznej. Natomiast my korzystamy oczywiście z tego gazu. Można o tym nie mówić, ale trzeba wspomnieć, że my tak zwanym rewersem dostajemy gaz z Nord Streamu i w tej chwili, jak Niemcy mają mniej, no to my też będziemy mniej mieli. Mówi się, że mamy zapełnione zbiorniki w 100%, ale te zbiorniki wystarczą, fachowcy mówią, między 15 dniami a 2 miesiącami ogrzewania. Baltic Pipe. Okej, w październiku zostanie otwarta, ale to też nie będzie pełna zdolność. Więc musimy tutaj też próbować znowu to magiczne słowo dywersyfikacja, próbować z innych źródeł też pozyskiwać. Zakładam, że nasze władze będą starały się jednak jakoś to zrobić, bo za chwilę kończy nam się sierpień, będzie wrzesień, już trzeba będzie ogrzewać. Taki mamy klimat, jak to ktoś tam powiedział kiedyś.
Doktor habilitowany Grzegorz Pietrek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.